Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami ekonomistka profesor Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, i dzień dobry państwu słuchaczom.
Pani profesor, dwie wyższe niż zapowiadane podwyżki płacy minimalnej czekają Polaków w przyszłym roku. Do pierwszej dojdzie już w styczniu, kolejna zostanie wprowadzona w lipcu. No i teraz przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, drżą i obawiają się.
Tak, faktycznie rząd zaskoczył z wymiarem tej podwyżki płacy i to dwukrotnie w ciągu roku, chociaż to nie jest wspaniałomyślność rządu, ponieważ przepisy mówią, że jeśli inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie, płaca minimalna powinna być regulowana nie raz w roku, a dwa razy do roku. I tak oto w przyszłym roku od stycznia ci najmniej zarabiający otrzymają wynagrodzenie 3490 brutto, a już w połowie roku ta kwota wzrośnie do 3600 brutto. Proszę mi jeszcze pozwolić, bo to takie natręctwo ekonomiczne. Ja szybciutko to policzę. To oznacza bezpośrednio, że w drugiej połowie przyszłego roku płaca minimalna wzrasta o blisko 20% w stosunku do tego, co obowiązuje aktualnie. Może to być sugestia, że rząd rzeczywiście spodziewa się turbo doładowania inflacji, skoro tak dość ochoczo podnosi płacę minimalną aż o 20%. No, a jednocześnie.
A może pani, pani profesor, tak. A może zwyczajnie słucha naszej audycji, tak jak pani zapowiadała już w zeszłym roku i przewidywała pani inflację właśnie na poziomie 20%.
O, ja nadal podtrzymuję, ten czarny scenariusz jest możliwy. Ja bardzo poważnie obawiam się tego, co stanie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ja myślę, że to będzie turbo doładowanie inflacji. Dlaczego? Przed nami podwyżki taryf energii, gazu, energii cieplnej i bez ewentualnej interwencji rządu w regulowanie tych cen jestem przekonana i nie jestem osamotniona w tych poglądach czy w tych opiniach, że inflacja może okazać się w takim wymiarze, że tą dwójkę z przodu zobaczymy. No jednocześnie, żeby powiązać te informacje, stopa inflacji, a tempo wzrostu płacy minimalnej, trzeba powiedzieć, że ta podwyżka płacy minimalnej pod takim pięknym hasłem, bo kancelaria premiera ładnie to opublikowała, pod hasłem przywracamy godność pracy, ona sama w sobie może się okazać inflacjogenna. Dlaczego? Bo przecież wzrost płacy minimalnej wywoła z pewnością taką presję płacową na pracodawcach, o czym pan redaktor wspomniał. Będziemy się domagali podwyżek wynagrodzenia, skoro płaca minimalna wzrosła. A teraz na moment empatycznie spróbuję myśleć kategoriami pracodawcy, a przed pracodawcą ogromne podwyżki cen energii i innych surowców i materiałów. Presja płacowa ze strony pracowników, już pewny wzrost składek na ubezpieczenie społeczne. Jaka więc będzie reakcja pracodawcy czy przedsiębiorcy ogólnie rzecz biorąc? No prawdopodobnie będzie usiłował przerzucić te koszty na nabywcę, czyli wzrosną na ceny. I to właśnie ten mechanizm, który teraz opisałam, nazywamy spiralą cenowo-płacową. Wydaje się, że rząd swoją decyzją sprzyja rozbujaniu się spirali płacowo-cenowej.
Czyli tak naprawdę to jest właśnie ta inflacja w żywej postaci, którą akurat obserwujemy na naszych oczach. I oby te pani słowa nie spełniły się. Natomiast ilekroć rozmawiamy...
No proszę mi wybaczyć, tak ten fetyzm, ale wszystko, tu ekonomia jest bezlitosna, to się wszystko układa w taki dosyć ponury scenariusz, szanowni państwo, bo to jest scenariusz nadal dotkliwej inflacji, a jednocześnie ta inflacja, wzrost 100%. zacznie oddziaływać na nas recesjogennie, co to znaczy gospodarka prawdopodobnie spowolni. Zresztą dane za drugi kwartał tego roku dotyczące PKB już pokazały, że nam się kwartał do kwartału gospodarka obkurcza. Jeśli to się ziści i utrwali, no to będę zmuszona ogłosić, szanowni państwo, nadejście potwornego zjawiska w ekonomii. Nazywamy to stagflacją, czyli połączenie inflacji ze spowolnieniem gospodarczym. Mamy takie ponure doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych sprzed wielu lat, bo ponad 50. W połowie lat 70. poprzedniego wieku Amerykanie przeżyli stagflację, która ich męczyła przez długie 10 lat. Oni do dzisiaj mówią o tym okresie, że to była stracona dekada. Obyśmy nie wpadli w tą pułapkę, bo stagflację dużo trudniej się leczy niż samą inflację.
Pani profesor, to w takim razie zapytam, czy jest jakaś gotowa recepta, którą można teraz dać pacjentowi i ta inflacja zacznie nam się zmniejszać, żeby uratować gospodarkę? Czy na przykład zakończenie wojny jest w stanie spowodować, że ta inflacja no, w całej Europie zahamuje? Ona w niektórych krajach jest mniejsza, w niektórych większa, że ona po prostu zahamuje. Jest jakaś gotowa recepta, jakiś gotowy lek na tę sytuację?
Cóż, muszę powiedzieć tak, my wszyscy czekamy na zakończenie tej wojny i ja marzę o tym dniu, kiedy euforycznie będziemy mogli zapowiedzieć, mamy koniec wojny, ale przykro mi, muszę powiedzieć, to nie będzie oznaczało końca problemów gospodarczych. No, te straty, te rany kłute zostały zadane. W ekonomii procesy trwają trochę dłużej niż po prostu ogłoszenie końca jakiegoś zjawiska. My się musimy w Polsce przygotować na to, że inflacja, a może ten czarny scenariusz stagflacja będzie nam dokuczać przynajmniej przez kilka kwartałów, nie przesadzę, jeśli powiem, że do końca 2024 roku będziemy odczuwać cały czas skutki tego, co się działo po COVID-zie, również w związku z wojną. Co ja mam na myśli? Mam na myśli ten fakt, że nieprawdą jest, że nasza inflacja to tak zwana putinflacja albo greenflacja, czyli została wywołana wzrostem cen energii. To oczywiście są czynniki, które podnoszą inflację, ale my mamy swoje polskie zawinienia. My od wielu lat konsumujemy za dużo w stosunku do tego, ile powinniśmy.
Czyli chce pani powiedzieć, że takie dosypywanie pieniędzy przez rząd, czternastki, piętnastki, za chwilę porozmawiamy o tym, co się będzie działo w przyszłym roku, bo być może to, co się stanie w przyszłym roku, roku wyborczym 2023, spowoduje, że ta inflacja będzie jeszcze większa, dlatego że przyszły rok to jest rok wyborczy, a już wiadomo, że Ministerstwo Finansów opublikowało, że zadłużenie Polski będzie wyższe, koszt obsługi długu będzie znacznie wyższy, a to oznacza, że prawdopodobnie rząd szykuje mnóstwo inwestycji, które no będą taką kiełbasą wyborczą, tak to należy nazwać?
Absolutnie się zgadzam i cieszę się, panie redaktorze, że to pan powiedział i pójdzie na pana konto tym razem budowanie czarnych scenariuszy i defetyzm, ale ja się przychylam do pańskich opinii w 100%. Otóż co nam grozi w następnych miesiącach aż do wyboru? Szanowni państwo, to co my w ekonomii nazywamy helicopter money, takie pieniądze zrzucane z helikoptera. Ten helikopter będzie krążył cały rok przyszły nad nami i będzie zrzucał nam pieniądze, a problem nasz polega dzisiaj na tym, że mamy za dużą podaż pieniądza na rynku i dlatego dokucza nam inflacja. A więc jeśli pyta pan mnie o recepty, to powiem tak, powinniśmy zrobić wszystko, żeby dzisiaj zacisnąć pasa, żeby zredukować nasze apetyty konsumpcyjne, żeby przekierować większość tego strumienia pieniądza, który rozlał się już po rynku, to znaczy spadł z helikoptera. My musimy teraz przekierować te strumienie pieniądza na, uwaga, inwestycje i w imieniu gospodarstw domowych to powiem, i w oszczędności. A problem w tym, zapytacie Państwo, jak oszczędzać, kiedy stopy procentowe są daleko niższe od tego, jaka jest stopa inflacji, czyli siła nabywcza pieniądza słabnie szybciej niż możemy zarobić na oszczędnościach. Dlatego w ramach recepty podpowiedziałabym, Państwo dzisiaj powinno zaproponować takie instrumenty finansowe, w których my byśmy chcieli oszczędzać, mam na myśli na przykład antyinflacyjne obligacje, mam na myśli ewentualne przekierowanie przez Państwo pieniędzy na inwestycje, a nie na, przepraszam za kolokwializm, no na to rozdawnictwo, czy to korumpowanie takie polityczne wyborców. A jestem przekonana i musimy być na to gotowi, że następne kilkanaście miesięcy będą upływać nam w przemiłej atmosferze obietnic, taki festiwal, wszyscy, czego tylko zapragniemy, od rządu dostaniemy. O tak.
Aneta Zelek, profesor Aneta Zelek, ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, była moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję, że znalazła Pani chwilę wolnego czasu, żeby z nami porozmawiać.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.